Before Sarah discovered ChumbaCasino.com, she enjoyed chamomile tea.
Come on, big jackpot.
And being in PJs by 6.
Let's go.
The new fun Sarah.
Woohoo!
Often thinks about the old boring Sarah.
Yes.
And wonders if that Sarah ever really existed.
Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Cześć Tomaczku.
Witam Cię, Jurku.
Dawno się nie widzieliśmy, nie?
Ach, jakieś 5 minut.
Tak, nagrywamy odcinek za odcinkiem, jesteśmy jak fabryka podcastów. Ciężko pracujemy i dlatego mam takie pytanie, czy lubisz odpocząć i poszedłbyś na ryby?
Na ryby?
Łowić nie lubisz?
Nie.
A lubisz, jak dobre kino cię łowi? I jesteś złapany.
To na pewno.
I jeżeli ktoś ma dobrą przenętę i przemyślał cały proces od początku, to lubisz być złapany przez takie kino?
To tak, to wtedy jestem takim, wiesz, no, małym leszczem. I łypię tą, wiesz,
łypiesz, nawet się nie orientujesz, że już jesteś w sieci.
No tak, zdarza się. Let's Make Movies to podcast, w którym odpowiemy sobie na często zadawane pytanie. Czy film jest dobry, czy wręcz przeciwnie, bardzo zły?
Szukając odpowiedzi na to pytanie, sięgniemy do naszych wieloletnich doświadczeń, ponieważ jako filmowcy od wielu lat z miłością zawodowo tworzymy kino. A dlaczego nazwa Let's Make Movies?
Kumple, którzy od wielu lat rozmawiali ze sobą komentując filmy, teraz postanowili zamienić wielogodzinne rozmowy telefoniczne na dyskusję przed mikrofonem.
Co według ciebie w kinie łączy na przykład takie filmy jak Matrix, Ojciec Chrzestny, James Bond i Gambit Królowej.
Moment. Jeszcze raz.
Dramatyczne przejście. No załóżmy Matrix,
Ojciec Chrzestny,
Mroczny Rycerz, powiedzmy, tak? No.
I Gambit Królowej.
Tak.
I Gambit Królowej do tego włożyłeś.
Tak.
No, twoje spektrum pojęcia tego, to nie, trochę nie kumam, jak to połączyłeś ze sobą. Naprawdę.
Bardzo dobrze i tego dowiecie się zaraz, za chwilę.
Let's Make Movies.
No, moi drodzy, szkoda, że nie widzicie Tomka. Tomek łysieje, siwieje, na jego głowie pokazuje się po prostu dym. Stara się myśleć intensywnie, patrzy w Google, ale nic mu nie wychodzi, nie?
Nie, zupełnie. Jakim cudem połączyłeś Matrixa, Szczęki i Gambit Królowej? No, naprawdę, opowiedz mi o tym.
Słuchaj, odpowiedź jest zawarta w tytule pierwszego odcinka Gambitu Królowej.
Nie pamiętam, jak się nazywało.
Ach, Tomasz. Nazywa się Otwarcia.
Otwarcia, okej, no dobra.
Sceny opening, sceny otwarć, czyli sceny intr, które wprowadzają cię w klimat filmu, przedstawiają ci postacie, budują twoje zainteresowanie, zanim właściwa, bieżąca akcja filmu i jeszcze się rozpocznie.
No.
To łączy jakby wszystkie te filmy.
No to teraz... Że wszystkie filmy mają otwarcie. No,
nie,
okej, dobra.
Nie. Właśnie te dobre mają takie otwarcia, po których niewiele wiesz, ale jesteś tak w akcji, że chcesz oglądać dalej.
O, to cię mi chwil zaskoczę pod koniec.
Dobrze. No ale to teraz pogadajmy właśnie o otwarciach filmowych.
Otwarciach filmowych? Ja myślałem, że Gambit Królowej.
Nie, najpierw pogadajmy o otwarciach filmowych, a potem pogadamy trochę
to jak otwarcie szachowe.
Jak otwarcie szachowe, dokładnie tak. No to mój drogi, pamiętasz otwarcie Mrocznego Rycerza?
Mroczny Rycerz, tak, oczywiście, pamiętam.
No i co wyniosłeś z tego otwarcia? Tak jakbyś miał powiedzieć najbardziej, co ono ci dało?
No, odkrycie głównego bohatera.
Odkrycie Jokera.
What do you believe in, huh? What do you believe in?
I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger.
A całe otwarcie jest o tym, kim jest Joker, dlaczego się maluje, a jak bardzo jest inteligentny, ponieważ wszystko przewidział.
I guess the Joker's as crazy as they say. Where's the alarm guy?
Boss told me when the guy was done, I should take him out. One less share, right?
Funny, he told me something similar.
No!
Zresztą nawet tam pojawia się postać jednego z rabusiów, któremu wydaje się, że jest o krok przed Jokerem. I tak
źle skończył.
Źle skończył, ponieważ najechał na niego autobus, nie? Którego wjazd również zapanował Joker.
Okej, no to rozumiem.
I jakby to otwarcie jest fajne dlatego, że pokazuje, jaki stosunek będzie miał Batman do Jokera, że Joker będzie zawsze o krok przed Batmanem. I tak naprawdę to intro zapowiada trochę ten styl opowieści.
No dobrze, teraz już zaczynam rozumieć, do czego dążysz.
A, widzisz, już się trochę rozjaśnia.
Tak, ale no, ciekawe to jest, ciekawy punkt widzenia, Jurku.
No, a pamiętasz otwarcie Matrixa?
O Jezu, dawno to było, wiesz?
No, 99 rok.
No,
ledwo od pierwszej matki odstarłeś.
No, może nie aż tak, ale faktycznie ostatni raz oglądałem Matrix chyba 3 lata temu, albo 4. Patrzyłem na to pod innym zupełnie kątem, ale faktycznie otwarcie jest takie, że Morfeusz trochę obserwuje Neo.
Nie.
Nie?
Tomeczku, musisz obejrzeć Matrixa jeszcze raz.
Naprawdę?
Otwarcie jest takie, że Trinity ucieka przed agentami. That's impossible. Zauważ, co się tam dzieje. Masz bohaterkę, która rozmawia z kimś, nie wiesz z kim, ale intryguje cię, bo on trochę wie o tym świecie, który jest przedstawiony. Z drugiej strony masz jakichś dziwnych ludzi z słuchawkami, którzy mówią, że zwykli policjanci to jakby nie przetrwają zderzenia z kimś, kogo mają spotkać, czyli z Trinity, a potem z kolei masz pościg po dachu i masz zaburzoną fizykę tak naprawdę, nie? To skakanie z dachu na dach tak naprawdę, kiedy zwykli śmiertelnicy nie potrafią tego zrobić. I tak naprawdę okazuje się, że w tym całym otwarciu Matrixa masz cały film. To trochę tak jakby jeden duży film, jeden duży Matrix, przynajmniej jakoś jego większą część, ktoś zamknął w małym otwarciu, które umieścił tuż przed tytułem filmu. I działa to jeszcze na ciekawość widza, ponieważ w tym momencie filmu on jeszcze kompletnie nic nie wie. Masz więcej pytań, o co chodzi w tym świecie tak naprawdę, nie? Dlaczego ci ludzie skaczą tak inaczej? Kim jest Trinity? Kim jest ten głos,
no okej,
który...
No widzisz, no to po latach to pamiętasz bardziej ideę niż całe otwarcie. No faktycznie dobrze. No a to powiedz mi, jak to widzisz w Ojcu Chrzestnym?
No w Ojcu Chrzestnym widzę, zaczyna się to od w ogóle postaci, która nie wiesz kim jest. Jest jakiś facet, który zaczyna opowiadać o tym, jak poćwiartowano jego córkę. So they beat her like an animal. When I went to the hospital, her nose was broken. Her jaw was shattered, held together by wire. She couldn't even weep because of the pain. But I wept. I przychodzi do kogoś, od kogo zaczyna żądać sprawiedliwości. I sposób, w jaki masz to pokazane, to po pierwsze, to wszystko się dzieje w bardzo dość długim monologu, a z drugiej strony widzisz tyłem postać, która jest najbardziej istotna dla tego filmu, która jest, no wiesz, opanowana, elegancka, mówi powoli, ciekawym głosem, no jest po prostu intrygująca, no niewiele też znowu o niej wiesz. I jakby z tej sceny wnioskujesz jedno, bo Ojciec Chrzestny mówi, że oczywiście pomoże temu człowiekowi dokonać zemsty, ale przecież on nie jest mordercą, on się tym nie zajmuje, a dla niego najważniejsze są zasady. You didn't need a friend like me. But now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. Dla niego najważniejsze jest to, żeby gość, który do niego przychodzi, to jeszcze podczas ślubu córki, okazał mu szacunek. Więc jakby masz tutaj ten taki element pod tytułem określenie postaci i określenie tego, jak ten film będzie wyglądał. Że z jednej strony będziesz miał do czynienia z mafiozem, ale z drugiej strony kimś, komu najbardziej zależy na zasadach.
No dobrze, co? Pięknie, ekwilibrystycznie połączyłeś ze sobą trzy rzeczy, a nawet cztery. No tak, domyślam się, jak to znalazłeś w Gambit Królowej. Tylko, no co dalej?
No to przejdźmy właśnie do Gambitu Królowej.
No co Gambit Królowej?
Ale pytanie, z pytaniem jednym tak naprawdę. Czy te otwarcia, o których mówię, powodują to, że chcesz ten film oglądać dalej?
Nie, to w ogóle bez dwóch zdań. To tak, bo to są te otwarcia, które powodują, że oglądasz dalej.
No, że jesteś jak rybeczka ładnie złowiona w sieć.
Pięknie to przygotowałeś. Tak, no tak, złowiono. Tak, jestem złowiony.
Tell the readers of life how it feels to be a girl. Among all those men.
I don't mind it. Chess isn't always competitive.
No dobrze, Tomeczku, no to powiedz mi intro w Gambicie Królowej.
No właśnie, chciałem to zachować trochę na koniec, ale jednak już będę teraz to wrzucał, bo ja zupełnie przez przypadek miałem pewnego rodzaju nieprzyjemny wypadek z Netflixem. I nie planowałem tego.
Dobre otwarcie robisz,
Tak. Zupełnie tego nie planowałem i zacząłem oglądać ten serial. Jak sobie oglądam, jeden odcinek, drugi i przy trzecim odcinku chciałem się na chwilę zatrzymać, żeby sobie zrobić herbatę, czy tam otworzyć piwo, już nieistotne i nagle patrzę na ten pasek na dole, a tam jest czwarty odcinek. Ja mówię, dobra, a gdzie był trzeci? Zgubiłem trzeci odcinek. I nagle się cofnąłem, nagle się, wiesz, co się okazało?
Że nie zobaczyłeś pierwszego?
Dokładnie. Zacząłem oglądać ten serial od drugiego odcinka.
To bardzo niedobrze.
Nie, właśnie bardzo dobrze, stary. Bo wiesz, co się okazało? Że wszystko kumałem i byłem tak samo zainteresowany. I dopiero później się cofnąłem do pierwszego odcinka, o którym mówisz i teraz rozumiem w całą analogię do tego, jak się łowi na wędkę, tylko tak samo drugi odcinek mnie złowił na wędkę. Przepraszam, że burzę twoją konstrukcję, jakby i... Ale stary, naprawdę to się wydarzyło, ja tego nie planowałem, nie? Jakby... I to jest, Chryste Panie, to było niewiarygodne. Stary, obejrzałem drugi odcinek i pomyślałem sobie, i teraz sobie przypomnę, jaki jest drugi odcinek. Jakby od czego zaczynamy? Jedzie kamera od informacji, że jesteśmy w domu dziecka. Pojawia się historia dziewczyn, ble, ble, ble i tak dalej. I mi to nie przeszkadzało, żeby oglądać dalej. I dopiero wtedy musiałem się cofnąć przy czwartym odcinku. Mówię, kurde, nie widziałem pierwszego. No to zobaczmy ten pierwszy odcinek. No i cofam się i nagle widzę tą piękną retrospekcję, o której ty mówisz, czyli...
Paryż 1967 rok,
tak, dokładnie. Elizabeth Harmon, która po no, ewidentnie grubym melanżu spędzonej nocy z kimś budzi się w wannie.
I to jest fajne, że po pierwsze ani nie wiesz z kim.
Absolutnie.
Ani tak do końca z tego pierwszego ujęcia, jak ona się budzi w tej wannie, to masz takie poczucie, albo ją troszeczkę zbili, albo się mocno napiła, bo
nie,
z samego...
Nie, już chyba czuję, że jest nawalona
ja
działka.
Właśnie tak, ja powiem ci tak nie do końca, nie?
Nie, no dobra. Doświadczenie nie, życiowe nie, przemawia tak. za tym, że to był melanż.
Że to był melanż. Potem jest to fajnie pokazane, bo mi się podoba, że w tym openingu jest taka kurde totalna gra szczegółem. Zobacz, że jak ona sobie tam jeszcze coś małego...
No to oczywiście bierze flaszkę z szachownicy,
nie?
No.
I tak delikatnie te szachy gdzieś tam się pojawiają, nie? Podoba mi się też strasznie to, że jakby to jest takie tajemnicze, nie? Niewiele, kurczę, tej postaci wiesz i jest to dopracowywane w takim szczególe, że nawet dorosła Elizabeth Harmon w tych pierwszych ujęciach tego openingu ma zasłonięte jedno oko, nie? Żeby zbudować u ciebie takie poczucie, hej, nie wszystko o tej postaci jeszcze kumam.
Widzisz, jakby na kąty kamery nie zwróciłem uwagi, no ale bardzo prawdopodobnie.
Nie, mówię o fryzurze, nie?
Że zasłonięte,
wiesz, to jedno oko i jakby masz duże ustępy w czasie, nie? W montażu, nie? Że na przykład jest coś takiego, że ona wstaje nagle
no,
i zagląda
do lustra. No jest to bardzo syntetycznie cięte, ta, absolutnie. Ta. No ale wiesz, to też jest taki, widać, że tam chodzi o pośpiech, nie? Że ta. Zresztą boj hotelowy, który ją budzi, mówi jej, że no halo, jest ta i ta godzina, już czujemy, że ona jest spóźniona. Jakby w ruchach ciała to jest
jakby oczywiste. Tak, że do czegoś biegnie. A nie miałeś takiego poczucia, jak oglądałeś to intro, że jak patrzysz na tą postać, nawet w tym hotelu, to masz wrażenie, że ona tam kompletnie nie pasuje?
Nie, zupełnie.
Ja miałem, powiem ci, że tak, miałem wrażenie, że ona do tego francuskiego hotelu zupełnie nie przystaje. Z drugiej strony miałem takie poczucie, jak ona biegnie do windy,
Tam w ogóle to też jest ciekawe, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że jak biegnie do windy w tym swoim już stroju, jak jest przebrana, to tam wiszą takie kotary na korytarzu i one są dokładnie, kurczę, w kolorze tego ubrania.
Tak, ja lubię się, takie ale niuanse. Ale to ona się tak wielokrotnie w tym serialu zlewa jakby z tłem, nie?
Tak, ale chodzi mi o to, że ja już, wiesz, bo to jest opening, nie? Ja już czuję, że ktoś nad tym panuje, nie? Że to, że nie ma przypadku. Jest coś takiego, że jak ona biegnie tym korytarzem, to wpada do windy, w windzie widzi jakiegoś faceta z dzieckiem i od razu musi grać kogoś innego, musi przystopować, że wszystko jest w porządku.
No tak,
wiesz,
ja tam widzę, wiesz, inną rzecz, że od niej tak wali alkoholem, że on się nawet od niej odsuwa.
Tak, tak, ale potem z kolei wybiega do tego eleganckiego holu w tym hotelu do i pasy. Tak zastanawia się, czy biec, czy iść, czy ma w ręku, buty? Kurde, buty. Tak. Przeklina, nie? Widać, że ludzie się na nią patrzą, widać, że będzie coś ważnego. Wchodzi do miejsca, do sali, w którym rozgrywa się główna rozgrywka, plesze i widzisz, że kurwa jest w męskim świecie, nie? Że tam właściwie są sami faceci, nie? I ona znowu nagle poważnieje, idzie kompletnie po prostu spięta, widać, że pozuje na damę, ten chód jest znowu kompletnie zmieniony i znowu dochodzi do miejsca, gdzie jest kto? Nasz, kurczę, Marcin Dorociński.
Nasz, tak, Dorotka.
Dorotka, tak. Który oczywiście, jak to zawsze w takich serialach, nic nie mówi, ale dobrze wygląda.
No, idąc dalej, to jest akurat cudowna postać, więc...
Tak, tak, za kilka odcinków, bo to się zawiesza. Ale znowu zobacz, przychodzi i siada i ty dosłownie na chwilę tylko przejazdem kamery widzisz, że ona siada do szachów. Tych szachów już potem w tej scenie nie masz. I tu pojawia się taki element, który chciałbym ci wrzucić. Pamiętasz, jak kiedyś gadaliśmy o tym, że najgorsze w kinie sportowym jest sam sport?
Tak.
No i tutaj właściwie szachy też są sportem, nie?
No są bardzo mocnym sportem. No,
tak, tylko że rozgrywka. Kompletnie nie sexy, bo okazuje się, że...
No, serialu... Naprawdę?
Totalnie, stary, nie?
W ogóle nie sexy, stary, ja nie? Chcę kupić książkę o szachach.
To już zajebiście, tylko że wiesz, że jakby twórcy tego serialu latali od stacji do stacji i nikt nie chciał tego kupić, bo było o szachach. I wszyscy mówili, szachy? Nie no, kto to
ja
będzie oglądał?
Ja sobie kurwa
nie?
Robisz, naprawdę?
Naprawdę.
Tego nie... Jezu, no to idioci.
No tak, ale wiesz, szachy nie są sexy.
Jak nie są?
I z tego, no słuchaj, w tym serialu dla większości stacji amerykańskich sexy nie są dla Netflixa.
Tak, a widzisz, tak, gdyby to Rosja produkowała, co zresztą jest w tym serialu, to tak. Ten serial by od razu powstał.
No tak, tak, ale raczej Anya Taylor-Joy by tam nie wystąpiła. Nie?
Nie no, ale wiesz co, dla mnie na przykład właśnie szachy stały się bardzo sexy. Stały się czymś zupełnie innym. No ale to wiemy, to jest w tym serialu zupełnie inaczej opowiedziane, ale to też jest jakby majstersztyk ludzi, którzy tworzyli ten serial. Mhm.
No i teraz zobacz, co się dzieje. Ona siada do tej rozgrywki tam i kurczę, nie widzisz tych szachów, ale widzisz, jest to tak cięte, że jest ona, Dorociński. I widzisz, że kurwa na jej twarzy są wszystkie możliwe emocje świata. I mi się to podoba, bo ja sobie myślę, aha, to pomimo tego, że jeszcze nie grają w szachy, to pewnie tak będą te szachy pokazywać w tym filmie, nie? Czyli znowu opening doprowadził do tego, że tak, ciekawi ci ta postać, bo kurde niewiele o niej wiesz, nie? Z drugiej strony pokazuje ci to, że to będzie historia o jakiejś dziewczynie, która nie do końca jest dopasowana, jest w świecie pełnym mężczyzn i gdzieś nie przynależy, kurczę, do tego, wiesz.
No, tych mężczyzn ja tak od razu nie odczytałem, to jest dużo później, ale to no, faktycznie bardziej uważny widz pewnie zwrócił na to uwagę.
No tak. I że gdzieś to tam jest i że te szachy będą pokazywane jakby poprzez emocje, a bohaterka jest dla ciebie ciekawa, bo daje ci na samym początku strasznie dużo znaków zapytania. No i to intro łowi cię, kurczę, na tą wędkę, dlatego, że ono daje więcej pytań niż odpowiedzi, nie? Teraz wyobraź sobie, bo ja też przygotowując się do naszego spotkania przeczytałem książkę. I teraz wyobraź sobie, że właściwie wątkiem praktycznie nieistniejącym jest matka głównej bohaterki. Tam właściwie na
książce.
W książce, tak. Tam właściwie w książce jest coś takiego, że matka zmarła. Ten wypadek jest inaczej pokazany, bo jakby Beth w książce nie jedzie razem z matką. Więc jakby ten wypadek się stał tak, że ona się o tym dowiedziała.
Słabe. Ale jakby, w filmie lepiej.
Ale też no, nie ma motywu, że matka była genialną matematyczką, uzależnioną od prochów. No i teraz wyobraź sobie, że nie masz tego w serialu, nie? Nagle traci się pewnego rodzaju, kurczę, motyw napędowy i szachy się robią tak trochę przy okazji, nie?
No chyba za bardzo przy okazji.
Tak, że jakby... Bev przy okazji spotkała po prostu woźnego, od którego nauczyła się szachów, a nie jest to jakby naturalne odkrycie jej ukrytego talentu, nie?
Dokładnie, tak.
Okej, okay, ale to teraz przejdźmy trochę przez postacie, nie? Które tam są. Co powiesz o tych postaciach, które się pojawiają w domu dziecka?
No, oczywiście najważniejszą jest jej czarnoskóra przyjaciółka.
Pamiętasz, jak ona została pokazana w pierwszym odcinku?
Została przedstawiona głosowo.
No,
krzyczy gdzieś za ściany. You're all a bunch of fucking cocksuckers! Jolene. I got it. Jebcie się lachociągi.
Tak, dokładnie. A oprócz tego dookoła widzisz piękne dzieci chodzące w parach, tak, idealnie tak, tak. Jedzące. Widzisz, że ona jest totalnym Hello, outsiderem, babe. Nie? I już chcesz ją poznać, ale kurczę, widzisz, znowu ci tego nie dają od razu. Nie?
Tak, tak. I to jest właśnie takie, no to jest rzecz, do której chyba już kilka razy, rzecz, o której kilka razy już mówiliśmy, czyli...
Mniej jakby, znaczy więcej.
Tak, mniej znaczy więcej. Rzuć tak z offu i jakby w kontekście przestrzeni będzie działał lepiej, bo tu właśnie widzieliśmy pięknie ułożone dziewczyny. Panią, która zresztą zrobiła piękny wstęp, powitajmy tą piękną sierotę, zadbajmy o nią, jakby wydaje ci się, że ojoj, będzie tak cukierkowo, no taki wiesz, no Wonderland się robi i nagle ona wchodzi fuck you.
Tak, jest to przełamanie takie, nie? Ale no tam pojawia się też dyrektorka ośrodka, pani Dierdorf, która uważam, że z tych postaci jest najsłabsza tak naprawdę. Ona jest do niej przylepiona łata takiej urzędniczki, która tak naprawdę wypełnia papierkologię, wita nowe dzieci i właściwie
znaczy, tylko nie przeraża.
Przeraża cię. Tak. No to ciekawe. Wiesz co, w ogóle nie miałem takiego uczucia.
Wiesz co, ja miałem od początku w ogóle, jak już...
Ale mówmy o pierwszym odcinku, już się skaczmy tam dalej. Nie?
No, tak, no, to, nawet cofając się do pierwszego odcinka, to ja mam coś takiego, że mnie przerażają te postacie. I nie wiem, czy to nie jest kontekst współczesnych czasów polskich, w których dzisiaj żyjemy.
Właśnie, o tym też chciałem z tobą pogadać.
Tak, bo jakby ja mam takie poczucie, że po pierwsze... Kurwa, tam się wydarzy coś złego, że będzie albo pedofilia, albo znęcanie się psychiczne. Okej, w rezultacie pewne rzeczy się tam dzieją.
Ale nie tego kalibru.
Nie tego kalibru. I ty podchodzisz już do tego serialu w coś takiego, Boże, jak oni ją tam skrzywdzą. Okej, krzywdzą ją, ale nawet nie w tym stopniu, jak ja miałem w głowie, jak ją skrzywdzą.
Ale pod tym względem też ten opening dobrze działa, bo ty widzisz, że ona w tym openingu już jest kimś. Więc nie musisz śledzić tej kurcze drogi, jak to masz zazwyczaj od zera do bohatera. Ty już wiesz, że ona tam będzie i patrzysz trochę na inne rzeczy. Nie?
A widzisz, i to jest właśnie to cofnięcie od pierwszego do drugiego odcinku. No, a to, ja tak jakbym leciał od drugiego, to bym musiał właśnie
tą klasyczną drogę musiał
tak,
przejść.
A tak
nie?
Miałem tą retrospekcję, która jest piękną klamrą. Tak. Tu się zgadzam.
I chodzi mi o to, że tam jest taki zajebisty motyw, zobacz jak ona przyjeżdża, nie? Mała Bev do tego ośrodka. Że zdejmują z niej ubranie, na którym jest napisane Bev.
I teraz to spalimy.
Czemu?
No nie, no spalą ubranie.
A, że myślałem, że my coś spalimy. Jezu, przeraziłeś mnie. Tam po prostu dostałem palpitacji serca, nie? Nie rób mi takich rzeczy. Nie opowiadam o horrorze, to nie jest niewidzialny człowiek, nie? No, ale z jednej strony ginie to Bev, z drugiej strony w tej, bo to jest sekwencja właściwie przyjazdu, za chwilę potem strzegą jej włosy, a potem przychodzi do sali, w której jest 21 takich samych łóżek i na osłodę dostaje misia i mi się wydawało, o kurczę, no w końcu dostanie coś, co jest jakieś takie, wiesz, indywidualne, no specjalnie dla niej. Nie, ona dostaje tego misia, bo jak patrzysz na łóżka, które są obok,
tak?
To na każdym leżą te same misie.
Okej, w porządku. Bo ja to inaczej przeczytałem. No ale spoko, to też jest piękna interpretacja. Tak. Dla mnie to było jakby z jej pierwotnych rzeczy i tak... Ta pani dyrektor była taka trochę zaniepokojona, to tam połóż tu, ale jeżeli ty zobaczyłeś, że tam są inne misie,
są
no
inne
to
miśki.
Ja płynąłem za inną historią, ale widzisz, to jest też dowód na to, że...
Fajnie oglądać kolejny raz, nie?
Tak, i widzieć to z różnych perspektyw, bo to tak. Kamera ustawiona w jednym miejscu nie oznacza różnego punktu widzenia, nie? Jakby
tak,
my
tak.
To widzimy zawsze inaczej.
Ale tam jest, wiesz, też ten zajebisty motyw, bo ty wspomniałeś o tym, że to jest jakieś takie nawiązanie do pewnych polskich elementów.
Ja bardziej to filtrowałem przez to, jaki jest dzisiaj klimat, tego co się pojawiło w mediach, ile było pedofilii.
A że w tym sensie?
Tak.
To a ja
tak
w ogóle zszedłem trochę do historii, bo powiem ci, ja miałem takie wrażenie, że
sierocińce za chwilę po wojnie?
Że za chwilę jej przybiją numer, nie?
No tak, sierocińce po wojnie.
Bo przestanie być Bev. strzegą ją. Stary, miałem takie poczucie, ja wiem, że to nie jest ten klimat, ale delikatnego Oświęcimia po prostu.
No
nie?
tak, ale widzisz, no, to też widzisz, to znowu jest bardzo ciekawe, bo ja widziałem to przez pryzmat ostatnich doniesień medialnych, czyli skandalów znowu z pedofilią w kościele. Praw kobiet, które dzisiaj są bardzo silno nagłośnione i są bardzo mocno dzisiaj w mediach. Do tego jeszcze, no wiesz, konflikt sam rodziny, dziecka i praw tego, jak się, no co się dzieje dzisiaj w Polsce. Ja to przefiltrowałem przez to, a ty widzisz zupełnie inny element, który też jest bardzo słuszny, bo jeżeli poczytamy reportaże o sierocińcach po wojnie, to one niczym się nie różniły od obozów koncentracyjnych.
Nie? No dokładnie.
W sensie, oczywiście mocno teraz to brzmi, ale tak, tam jednostka.
Ale w tym sensie, że zabierano ci tożsamość, dokładnie, to było dokładnie
jednostka,
takie same,
numer, jakby dziecko, szarość, te same ubrania i wyglądajcie. Super, widzisz, to dowodzi tylko temu, że jeżeli oglądasz dobrą rzecz, to nagle perspektywy się rozszerzają.
Tak, tak. Ale też podoba mi się taki zamysł, bo w książce z kolei Beth nie jest ruda. W tym filmie jest ruda i jakby to był pomysł właśnie Annie Taylor-Joy, która wpadła na to, żeby Beth była ruda, dlatego że dzięki temu Beth, która
odróżnia się.
Tak, zawsze chce być, zawsze chce się nie wyróżniać, zawsze jest wyróżniona, nie?
Ale przez niestety, ten no, tak, rudy kolor włosów, tak. I w jednym zdaniu, jeżeli mielibyśmy zawrzeć, czym jest serial Gambit Królowej, no to jest bardzo feministyczny serial.
Bardzo, to prawda.
No i dlatego wybitna kobieta, jeszcze podkreślona urodą, rudym kolorem włosów.
Zakochałaś się w Annie Taylor-Joy po obejrzeniu tego serialu?
W jej oczach.
Ja też. No powiem ci, że dawno nie widziałem czegoś takiego. Nieważne, co ona by tam zagrała, jak patrzę w te oczy, to chcę ją oglądać.
Nie, ona tak show tymi oczami. Ja nie wiem, czy tam są jakieś soczewki, bo nie czytałem, szczerze.
Nie,
chciałem
nie,
to chyba, zostawić.
Chyba,
bo
ja nie trafiłem na nic takiego.
Boże,
więc
te oczy są
się, że
takie,
chyba,
że jakby tam się mogłoby wydarzyć 1000 bubli, a ja tak bym patrzył w oczy.
Ale specjalnie obejrzałem chwilę potem M z Anią Taylor-Joy i jest dokładnie ten sam efekt. Nie? Okay, ona po prostu ma takie oczy. Nie?
No to niewiarygodne. To ta laska będzie kradła show.
Tak. Tak. Idąc dalej tymi postaciami, no to masz jeszcze pana Fergusona, który właśnie to jest ciekawa postać, bo ona mogła być nikim tak naprawdę w tym serialu. Wiesz, to jest ten gość, który jakby rozdaje leki, który sprawuje
przy
tym
jest bardzo dobrze ułożoną postacią w klimacie. Jeżeli ktoś zna trochę historię Stanów Zjednoczonych i w ogóle walki o prawa czarnoskórych, no to on jest włożony tam perfekcyjnie. Jest typem, który jest, musi być idealnie ubrany, pełni pewnego rodzaju funkcje, ale ni mniej, ni więcej niż lokaj.
Dano mu jeden atrybut. Ty zwróciłeś uwagę, co
oczywiście
to jest, że on się wyróżnia? Co to jest?
W sensie?
Że ta postać jest jakoś zapamiętywalna. No, tak jak na przykład, wiesz, w Bondzie, jak rozmawialiśmy kiedyś, że jest łezka, wiesz.
Jest perfekcyjnie ubrany, nie wiem.
Tak, ale jest jeszcze to, że ma swoje głupie cytaciki, nie? On tam się porusza po pewny, jak na przykład daje dzieciom leki, to cytuje jakiś, nie wiem dokładnie co, bo nie udało mi się tego zbadać.
No ale też nie wychowaliśmy się w Stanach Zjednoczonych,
tak.
Pewnie gdyby to było na warunki polskie.
Albo jakieś filmy, albo książki.
Dokładnie, to coś, co dla ludzi wychowanych w Stanach Zjednoczonych jest naturalne. Dla nas no, jest
tak,
do wygooglowania.
Tak. Ale to go buduje jako właśnie takiego gościa, który jest bardziej inteligentny w stosunku do miejsca, które zajmuje. Nie?
No na pewno.
I to jest w tej postaci ciekawe i dzięki temu ja go zapamiętuję. Ale też dobry casting takiej postaci, która prowadzi tam lekcję muzyki.
This is our chapel, the domain of Miss Lonsdale.
How do you do, Elizabeth? I also teach etiquette to the young ladies.
Ja myślałem, że to jest facet, no jakby sorry, i to jeszcze jest pani od etyki, muzyki i prowadzenia kaplicy, nie? Jakby widzisz wielkiego faceta w sukience.
Tak, tak.
Ale widzisz, to podobne mamy skojarzenia, czyli to nie może być już przypadek.
Jeżeli... Nie, to jest zaprogramowane od początku do końca.
Czyli
nie?
Widzisz, jak pięknych elementów pojawia się w pierwszym odcinku,
tak.
Które
nie są przypadkowe.
Nie są przypadkowe, czyli już co mamy? Pięknie wyróżnioną
bohaterkę,
która jest ruda, genialna.
Ma w sobie tajemnicę.
I ma w sobie tajemnicę. Panią, i to też chyba nie jest przypadek, panią dyrektor, która jest dyrektorem i znika troszeczkę nam, bo tak naprawdę oprócz tego, że jest taka zmanierowana, to
nie do końca się zajmuje tą instytucją, nie?
I jej nie ma.
Tak. I właśnie to jest taki patent. Zwróciłeś uwagę, w jakim kolorze Beth ma ubranie i jakiego koloru są ściany?
Zielone.
Dokładnie tak jak pigułki, nie? Dokładnie tak jak pigułki, które Beth dostaje i to są psychotropy, bo w latach 50. dawano dzieciom psychotropy legalnie po to, żeby mieć z nimi spokój. Nie?
Tak, 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 jak maczenie smoczka w whisky.
Tak.
Albo gdzie indziej w wódce, czy cokolwiek. Tak, tak, no znany manewr jakby i to jest przerażające. I fajnie, że też te karty historyczne są tam tak pięknie włożone, nie? Że słuchajcie, no dziwicie się, że jakieś pokolenie jest skrzywione? Jakim cudem ma nie być skrzywione, jeżeli od, nie wiem, szóstego roku życia łykali tropy, no, no bez jaj, no co ma być z nimi, no, okej. Okay,
dokładnie,
no.
Poza tym jakby...
Cud, że wyszli, nie?
Wyszli, nie wyszli, nie? Nasza bohaterka tak nie do końca z tego wychodzi, ale właśnie to jest coś, co teraz chcę poruszyć. Słuchaj, ja już nie cierpię filmów o geniuszach, którzy są uzależnieni po prostu od czegoś. Wody, dragów, po prostu mam, wiesz, zawsze mi się...
Czyli kojarzy, wyłączyłeś ten serial?
No właśnie, posłuchaj. Zawsze mam ten problem, że ha, dobra, film o geniuszu, to musi być od czegoś uzależniony. I tu jest, tylko to nie jest tak, że ona jest uzależniona po prostu, bo...
Tak, bo jest tylko i wyłącznie genialna.
Bo jest tylko i wyłącznie genialna.
Tu jest coś więcej.
Tu jest coś więcej, bo po pierwsze, została do tego przymuszona nieświadomie, przez system, tak? A z drugiej strony tam jest ta retrospekcja i matka okazuje się, że też bierze dragi, nie?
Oczywiście.
Siłą rzeczy to jest zaprogramowane w bohaterce bardzo,
tak,
dobrze,
tak, i to, wiesz, też jest, tam się pojawia takie pytanie, czy geniusz i szaleństwo jest dziedziczne. Zresztą tam jest też wprost to powiedziane chyba w następnym odcinku podczas wywiadu, nie? Czy szaleństwo...
Ale myślę, że nawet już w tym pierwszym masz retrospekcję matki, która
oczywiście,
tam po prostu,
tak,
wiesz, rozstaje pali, się z ojcem, pali jakby element z własnej tożsamości.
Dokładnie,
też,
tak, tak, tak. Czy szaleństwo i geniusz nie idzie zawsze w parze, nie jest genetyczne, nie? No i to jest genialne, bo, że popatrz właśnie w tym otwarciu, czyli całym odcinku, który ma godzinę i jest coś takiego, że właśnie w tym pierwszym odcinku właśnie masz tak dużo rzeczy pięknie otwartych, właśnie geniusz, szaleństwo, matka, skąd to się bierze, że to, tak jak mówię, no, psychologowie pewnie by się wypowiedzieli już 1000 razy, że to jest klasyczny przykład laski, która musi wylądować na terapii. No, no bo taka jest prawda.
Jak według ciebie w pierwszym odcinku, masz jakąś może teorię albo coś zauważyłeś, zrobiono to, że szachy są sexy i cię wciągają? No bo skoro na początku powiedzieliśmy, że...
Oprócz narkotyków?
Tak, tak. Znaczy, jak to zrobiono, nie?
No wiesz co, no mnie przede wszystkim zafascynowało to, że... czy inaczej, to musi być połączone w tym... W mojej interpretacji łączy się to bardzo mocno z postacią, czyli jej ucieczka do szachów jako miejsca, w którym... No po prostu może uciec, nie? Może coś rozgrywać. Na poziomie dziecka jest to fascynacja grą. Jakby, nie wiem jak ty miałeś, ale ja tak miałem wielokrotnie, że widziałem na przykład u kogoś grę, nie wiem, grali w jakąś karciankę, planszówkę, ja jej nie miałem w domu, to ja wracałem do domu i sobie ją odtwarzałem w głowie, bardzo podobnie do bohaterki i zastanawiałem się, o co w niej chodzi. Jakby ona potrzebowała czegoś, co ją po prostu wciągnie na szachownicę i stanie się, po prostu wiesz, że ta gra dla niej będzie bardzo, no właśnie, seksowna i życiowa. Tak, w sensie sexy to jest, nie wiem, takie reklamy, wiesz, jak z reklamy, o, zróbmy to sexy. A tu jest bardziej chyba poziom ucieczki i te szachy stają się życiem, niż właśnie seksowne to one się stają później w tych rozgrywkach.
No tak, ale jak to się staje, no bo kurczę, wiesz, szachy mają tyle pojęć samych w sobie, na przykład ruchów i tak dalej, że trudno to przełożyć na język filmowy. Ja powiem ci, że jak czytałem książkę, to tam na początku jest bardzo długi odpis od autorki, od tłumaczki w ogóle tej książki, która mówi, że gdyby ona się nie zetknęła z polskimi graczami w szachy, którzy im wytłumaczyli, jak się w te szachy gra, to ona nie byłaby w stanie przetłumaczyć tej książki. I faktycznie, tam z kolei te szachy są pokazywane 1:1 w książce. Są jakby ruch taki oznacza to, pionek taki oznacza coś innego, nie? Natomiast w filmie tak nie jest.
No, w filmie tak nie jest, ale też w pierwszym odcinku też niewiele tego jest.
No nie, jest kilka partii szachowych, dosyć grubych. No bo masz pierwsze partie z panem Scheibelem, potem masz z panem Gatzem, tym z liceum, a potem masz duży turniej.
To wszystko jest w pierwszym
to
odcinku.
To wszystko jest w pierwszym odcinku.
Mi się już to zmiksowało, bo obejrzałem całość. No tak, no dobra, no to jeżeli tak jest, no to faktycznie jest to bardzo grube.
No to jest na pewno to, że jakby ona
Mało tego, dziewczynka, popatrz, walczy... jeszcze jest to kibicowanie, nie? Jakby ile ludzi pojawia się w liceum, jak zaczyna, nie ma nikogo na sali, jak kończy, jest po prostu pełna sala, która ją obserwuje. Jak prawie, że zjawisko jakieś, jak jakieś cyrkowe dziwo, nie? I to jest bardzo ciekawe, bo ona jest cyrkowym dziwem.
No, to prawda. Niedopasowanym, rudym od początku odcinka dziwakiem, który jak to ma się problem dzieje? Z relacjami z ludźmi w ogóle.
Dokładnie, jak to się dzieje.
To prawda, ale ja mam jeszcze jedną teorię odnośnie tego, dlaczego dla widza szachy są strawne w ogóle w tym, nie? Bo to daje właśnie to, co w książce pominięto, czyli wątek śmierci matki, geniuszu matki i teraz dostajesz postać, która traci wszystko, w pierwszym odcinku jest małym dzieckiem, trafia do, no. do sierocińca. Dla mnie to jest na przykład bliskie. No, wiesz, znasz mnie, wiesz, że ja straciłem też ojca w wypadku samochodowym i wiem, jak to, że to jest taki temat, który się tobie toczy przez całe życie jakoś, nie? I ja na przykład wszedłem w tą postać, bo miałem już takie
ale
poczucie...
Ale od drugiej strony, no ale to jest indywidualne, rozumiem.
Tak, od drugiej strony, ale miałem takie poczucie, że jakby... Chcesz, żeby chociaż trochę ta rzeczywistość jej się zmieniła i teraz uważaj, jak ona gra z Szajbelem, to co robi Szajbel? Szajbel robi coś takiego, że czegokolwiek ona się chce nauczyć więcej, to on ją stopuje. I ty w końcu masz takie poczucie, o nie, ja jako kurczę ta postać, bo ja już się wcielam po prostu, wiesz, w Buffy mam takie poczucie identyfikacji z nią.
Wkurwia mnie to.
Jak to mi nie dają kolejnych elementów? Im bardziej mi ich nie dają,
tak, bo normalnie
tym ja bardziej
by było,
chcę
no to jeszcze zobacz
dokładnie
i tak dalej.
Tak,
nie, i ona przez to się staje coraz lepsza.
Tak, ale ja tym bardziej chcę to poznać, nie? I zobacz, co się dzieje. Dzieje się coś takiego.
Tak, to jest prawda. No jeszcze większa tajemnica się robi. Raczej inaczej. Jak wydłuża się wędkę. No,
właśnie. I ten serial, ten odcinek jest bardzo dobrze skrojony pod tym względem, że ty tam niczego nie dostajesz od razu. To musi trwać, nie? Dosyć długo. I teraz jest coś takiego, że jak Szajbel jej daje jakiś element, to ty myślisz, a to jeszcze dostanę więcej. Guzik, prawda, znowu cię stopuje i teraz fajnie jest wpleciony ten motyw, którego w książce też zbytnio nie ma, czyli to, że ona gra na tym suficie i to jest rozwleczone w czasie. Na początku dostajesz, wiesz, szachownicę, na której nic nie ma,
no tak,
potem
pojawiają
się
pionki, pierwsze
scenach,
ruchy, o których ona musi... Pierwszy wpierdol i rozkmina, jak uniknąć tego... tej przegranej. No.
I teraz zobacz, co się dzieje, że tam Szajbel zaczyna mówić jakieś hasełka pod tytułem na przykład otwarcie Leven Fisza na przykład, nie? To by to kompletnie nic nie mówił i kompletnie to też nie mówi. Ale przez to, że on to mówi znowu w offie, znowu masz tą sekwencyjność taką, że ona gra na tej ścianie, ty słyszysz ten powtarzający się głos Leven Fish na przykład, albo Gambit Królowej.
To niewiarygodne, to teraz uwaga. Co by się wydarzyło, gdyby to ten język narracyjny, ten język przełożyć na inny sport? No przecież ludzie chyba by majtki i staniki rzucali. No bo wiesz, jeżeli włożysz w coś jeszcze bardziej emocjonalnego w to, no to to by było niewiarygodne.
Tak, tak.
No to jest prawda, no to, ale do wielki szacunek dla twórców tego serialu.
Poza tym zobacz, te hasełka nagle, które gdybym o tym przeczytał w książce i czytałem to przecież, to mam takie wrażenie... Co mnie to obchodzi? Głupia technika tak naprawdę, głupie jakieś nazwy. Ja i tak nie wiem, jak się gra w szachy zbytnio i raczej się tego nie nauczę. A tutaj miałem takie wrażenie, że w połączeniu z tą sekwencją, kiedy ona gra w te po prostu, wiesz, szachy na suficie i z tymi hasłami, to ja mam wrażenie, że to są po prostu jak czary z Harry'ego Pottera, nie? Po prostu, że rzucasz zaklęcie, nie?
Jest
że tak to zostało zrobione.
No jest,
wiesz,
coś w tym, masz rację. Jest coś w tym takiego, że no tak, zgadzam się, bo... To jest, tylko widzisz, w Harry Potterze to są dalej czary, a tutaj im dalej w las, to jest wytłumaczone, jest tłumaczony schemat i tym bardziej wchodzisz w tą postać, bo ona, żeby się rozwinąć i być jeszcze lepsza, to musi w to wejść. I tu jest sport, nie?
Tak, tylko chodzi mi o to, że jakby udało się montażem, tymi hasłami wprowadzić coś takiego i też stawką tych rozgrywek, sposobem ich rywalizacji, bo zauważ, że to jest tak, że na początku to masz w jednym ujęciu pierwszy pojedynek z Szajbelem.
Tak, a później
a potem jest dokładany element.
Tak, jest
na ich twarzach,
coraz większa.
I też fajne jest to, że w tym pierwszym pojedynku to ruch jest nienaturalny, bo szachiści nie grają w tak szybkim tempie, jak w tym serialu, ale pomimo tego masz ułudę, że oni zagrali tą partię, co jest bardzo ważne, nie? Bo przecież ile jest takich filmów, na przykład, nie wiem, było Chicago, wiesz, gdzie było to tak zmontowane, że miałeś poczucie, że Catherine Zeta-Jones nie tańczy tańca, który tańczy po prostu, tylko został on zmontowany, nie? A tu masz tą ułudę, że oni to rzeczywiście zagrali, nie? I chodzi mi o to, że połączenie tego wszystkiego powoduje, że wychodzisz z tych pojedynków z takim przeświadczeniem, że ty umiesz grać w szachy. Naprawdę. Ja tak z tym wyszedłem. A guzik, no nie, prawda, przecież nie zagrałbym ten. A chodzi mi o to, że wyszedłem z tego poczucia, wiesz, z tego pierwszego odcinka, bo tak zostały pokazane te pojedynki, że to jest proste, łatwe, przyjemne, interesujące, magiczne i tak dalej. To kompletnie zmieniło, wiesz, mój ogląd o szachach, nie?
Oczywiście, no właśnie, ale to też jest kolejny element. Mnie to na przykład bardzo zainteresowało. Szczerze, chcę właśnie sobie przeczytać otwarcia szachowe, no bo to jest niesamowite. No.
To prawda, ale też powiedziałeś o tym, że jakby to jest kobieta rzucona na pożarcie lwom, że dookoła są mężczyźni i chyba w tym pierwszym odcinku...
Wątek feministyczny to jest, bardzo temat
mocny,
rzeka.
Tak, ale jest bardzo mocny już na tym etapie pierwszego odcinka, bo masz z jednej strony Szajbela, który nie chce jej dopuścić w ogóle do gry, bo sam już mówi na dzień dobry, dziewczynki nie grają.
Nie grają, tak.
Z drugiej strony masz pana Gansa, tego z liceum, który przechodzi i gra z nią z taką, widać
lalkę.
Tak, i gra z nią też z taką nonszalancją zupełnie, nie? Że tak, co ty w ogóle potrafisz, dziewczynko, nie?
No, nawet jak już go pokonała, to dał jej lalkę w ogóle, wiesz, ta. No i cudowny jest ten śmietnik, który tak tę lalę tam wypieprza, ta. No bo nie, serio, dałeś mi lalkę? Typie, rozwaliłam cię w szachy.
No właśnie,
co mi dajesz?
Zagrajmy następną partię, a nie ty mi tutaj dajesz. I to też pokazuje bardzo fajnie w takiej symbolice, że ona dużo szybciej dorasta, nie?
Tak, tak.
Bo przez
mało
to,
tego bierze się też później, no już to wiem, no to trochę musimy niestety wychodzić poza pierwszy odcinek, no bo to się rozwija u niej, nie? Ona jest naprawdę bardziej męska od połowy swoich facetów, nie? To się pojawia to w seksie. Jakby, że jej dążenie seksualne jest nieokreślone, to jest pewnego rodzaju szukanie.
Bo ona też nie wie, nie? Jak
ona
się zachować.
Nie wie, jak się zachować, jest zawód, wiesz, ten alkohol to nie jest zupełnie przez przypadek się tam pojawia, on jest bardzo konkretnie uruchamiany przez matkę, czyli macochę. No nie, no, cały serial i czy z pierwszym, czy w całości, pierwszy odcinek, czy w całości, no, trzeba oddać szapoba. Niesamowite jest to, że tak prostą rzecz można było tak dobrze rozpisać, zrobić, nie? Tak rozpisać do czegoś takiego, że naprawdę wierzę w to, tak jak Adam Małysz wygrywając Tujniej Czterech Skoczni 20 lat temu poruszył wyobraźnię ludzi o tym, że jest coś takie jak skoki narciarskie, tak wyobrażam sobie, że po tym serialu ludzie uruchamiają swoją wyobraźnię, to może zagramy w szachy.
Tak, ale rozmawiałem z moim znajomym, słuchaj, i powiedział, że już grał właśnie partię z synem po obejrzeniu tego serialu. I to zajebiście działa, nie? Ale właśnie to jest ten element tej wątki.
No wielkie szapoba, czapki z głów dla twórców tego serialu, że w tak prosty i przyjemny sposób potrafili zapakować coś, co nie jest wcale proste, i sprzedać to na Netflixie jeszcze o szachach.
Tak, to w ogóle jest trudno osiągalne. Ja nawet powiem ci, patrzyłem na tę scenę i aż byłem w szoku. One się w większości, kurczę, składają z trzech ujęć, nie? Tam naprawdę niewiele jest po trójce. Nie ma zbyt dużo w tych inscenizacjach, ale wszystko jest przemyślane. Nawet, kurczę, te pojedynki, wiesz, szachowe, które rosną w tym montażu, nie? Że tam są dokładane nowe elementy. Ja to pamiętam, jak robiłem, wiesz, Niepowstrzymanych o futbolu amerykańskim, to na początku, żeśmy pierwsze rozgrywki, a tam było kilka meczów, wiesz, w tym filmie, montowali, jak to zazwyczaj po polsku, żeby było jak najbardziej widowiskowo, nie?
No to nie,
a potem,
o to chodzi.
A potem, jak żeśmy złożyli to do kupy, to okazało się, że każdy mecz jest podobny do drugiego i nic w tym filmie
no to
nie
tak,
rośnie.
No tak, dokładnie,
nie?
Nie rośnie, dokładnie. I co dalej, nie?
Więc musieliśmy to przemontować jeszcze raz, żeby pierwsze pojedynki były jak najbardziej oszczędne, w cudzysłowie dziadowskie, po to, żeby potem się
tak,
to
żeby to rozwinąć, mimo tego,
finale,
że to może
nie?
Być nie być prawdą, ale w inny sposób nie stworzysz dramaturgii i o to chodzi, tak? Jakby my na montażu nie robimy rzeczy inaczej. Możemy wszystko oddać realnie. Tylko to może się okazać nudne.
W kinie nie ma realnie.
No właśnie, kino nie jest realne. Kino jest magiczne.
Nie, no jak dla mnie Gambit, wielkie szapoba. Ja naprawdę jestem zachwycony pierwszym odcinkiem i całym serialem. Dlatego mam do was taką propozycję, żebyście nam w komentarzach wypisali wszystkie rzeczy, które wam w tym serialu nie grają.
Tak,
bo
tak,
według mnie gra naprawdę, kurczę,
no, dla mnie 95%,
wszystko.
Bo tak. Do czegoś zawsze można się przypieprzyć, ale absolutnie w skali od 1 do 10 to jest 9,5.
Dla mnie mocne 9,5, więc tak jak mówię, jeżeli znajdziecie jakieś elementy, które wam
napiszcie
tam nie
nam.
Działają, napiszcie nam, bo my chyba je przeoczyliśmy.
Dokładnie, a my kupujemy szachownice, szachy i sobie chyba zagramy.
Idziemy najpierw trochę łowić, bo o tym też rozmawialiśmy, a w przerwach pogramy w szachy.
Tak, a poza tym...
I czekamy na film o łowieniu ryb, który jest tak ekscytujący jak...
I to tygodowy. Jest właśnie wyzwanie.
Rzucamy wam wyzwanie, tak.
Film drodzy o rybakach. Filmowcy,
film o rybakach.
Nie, rybacy to jeszcze pół biedy, bo oni pływają na statkach, ale o wędkarzach.
Wędkarze, tak.
Tak, a jest, widzisz, i to jest podnoszenie poprzeczki wyżej, żeby zobaczyć coś fascynującego.
No to czekamy na serial Spławik wędkarza. W tak. takim razie. Dzięki za dziś, trzymajcie się.
Dobranoc.
Let's make movies.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.